Otwórzcie Ewangelię Mateusza na 26 rozdziale. I to będzie werset 26-30. Ja to przeczytam z tłumaczenia dosłownego i zaraz powiem dlaczego. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, złamał i rozdając uczniom, powiedzcie, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Następnie wziął kielich, podziękował i dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, gdyż to jest moja krew przymierza, która wylewa się za wielu na odpuszczenie grzechów. Mówię wam zaś odtąd, na pewno nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do tego dnia, gdy będę go pił z wami w nowym królestwie mego Ojca. Nowy w królestwie mego Ojca. I po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Przeczytałem dlatego, że chodzi o przymierze, a nie testament. Więc tutaj akurat Biblia Gdańska nieszczególnie dobrze to przetłumaczyła. Ale ważna jest jeszcze druga rzecz. To znaczy, pamiętajcie sobie werset 30, tam jest napisane, że po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Prosty, nieskomplikowany werset i zdanie, ale ono do nas jeszcze wróci. Natomiast my dzisiaj mówiliśmy dużo o takich sprawach, które są trudne. I jest coś takiego, co jest stałe. I my możemy się na tym oprzeć. I chodzi o to, że Bóg zawarł przymierze i w tym przymierzu są zawarte konkretne obietnice. To, co Pan Jezus powiedział w tym momencie, to znaczy, że to jest krew nowego przymierza, która wylewa się na odpuszczenie grzechów, było zrozumiałe dla apostołów, ponieważ oni wiedzieli o tym, że Bóg będzie zawierał kiedyś nowe przymierze z Izraelem. I teraz pytanie, na czym ono będzie polegało. Pan Jezus nie musiał im już mówić, co w tym przymierzu będzie zawarte. Apostołowie później to skomentowali jeszcze, rozszerzyli zrozumienie, ale przejdźmy do Księgi Jeremiasza. To jest 31 rozdział. 31 rozdział i to będą wersety 31 do 34. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. To jest najkrótsza treść Nowego Przymierza. I to jest coś, co Pan Bóg obiecał. Ta krew Nowego Przymierza się wylała i w momencie, kiedy krew się wylewa, to przymierze zaczyna obowiązywać. Jakbyśmy przeczytali list do Hebrajczyków, tam jest napisane, że przymierze jest zawarte wtedy, kiedy zostaje wylana krew przymierza. I tak było zawsze. W Starym Testamencie mamy kilka takich przykładów. Kiedy ofiara zostaje złożona i krew ofiary pieczętuje przymierze. W związku z tym, to co zostało obiecane i w to co myśmy, oni wtedy weszli i w to co myśmy zostali również wszczepieni i weszliśmy w to nowe przymierze, jest bardzo konkretne. I to są bardzo konkretne gwarancje od Pana Boga. I mówi tak, że to przymierze będzie polegało na czym? Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę ich na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. My czasami myślimy sobie o Bożym prawie w taki dosyć prosty sposób, traktując to jako literę. Kiedy Pan Bóg jako ten, który prawo podał i który jest prawodawcą, miał pewne konkretne bardzo zamysły. I teraz jeżeli my zaczynamy to widzieć w duchu, to prawo Boże w naszym wnętrzu zaczyna ożywać. I ono już przestaje być literą, a zaczyna być życiem. My zaczynamy wtedy widzieć, dlaczego, po co ono jest, do czego ono służy. I niektórzy ludzie w Starym Przymierzu zaczęli prawo miłować, bo oni mieli taki przedsmak tego, co Pan Bóg w związku z tym zamierzał. Jak się czyta na przykład Psalm 119 i pewne inne psalmy Dawida, to zaczynamy rozumieć, mając Ducha Świętego, co to znaczy, że on to umiłował, ponieważ on miłował Pana Boga. A prawo nie według litery, tylko według ducha jest odzwierciedleniem jego serca. I podkreślam, to nie jest kwestia litery, to jest kwestia tego, co jest w Nowym Przymierzu ożywione. I dlatego apostoł Jan mówi, że to przestaje być dla nas zbyt trudne. To jest 1 Jana 5 rozdział, że my miłujemy Boga. 1 Jana rozdział 5. I wtedy prawo nie jest dla nas uciążliwe. 1 Jana rozdział 5.
3
werset. Na tym polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Ci, którzy Boga nie kochali całym sercem i ci, którzy nie mieli Ducha Bożego, to dla nich to było jarzmo. To było trudne i oni to traktowali jako obowiązek do wypełnienia, ale zupełnie nie na tym to polega. I teraz jak Pan Bóg za nowe przymierze zapowiada, to mówi, że włoży w ich wnętrze i wypisze na ich sercach. Pisano na sercach rylcem różne rzeczy i to się stawało częścią na przykład kamienia, na którym coś było wyryte. To nie było coś, co się zmazywało, tylko było wyryte konkretnie, tak jak na tablicach. I w tym momencie człowiek, który dostaje do wnętrza to, co Pan Bóg zamierza, to, co Pan Bóg chce, zna jego intencje, to widzi, że to jest dobre. I dlatego możemy się, nawet z tego, co Pan Bóg powiedział wcześniej, możemy się bardzo wiele nauczyć. Rzeczy, które naprawdę są dobre i pokochać je, chociaż nie musimy tego robić literalnie i pewne przepisy nie są dla nas, co też jest ciekawe bardzo. Ale to jest zupełnie na osobny, że tak powiem, nawet i wykład. I teraz co? Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Czyli mając świadomość tego w każdej sytuacji, jaka jest w naszym życiu, to bez względu na to, czy myśmy o tym bardziej czy mniej zapomnieli, to Pan Bóg jest naszym Bogiem. O, my jesteśmy Jego ludem. I my mamy taką zasadę, czy wiemy o tym na przykład w naszym małżeństwie, bo to jest między innymi dlatego jest takie porównanie, kiedy Pan Bóg chce pokazywać pewne rzeczy, jak człowiek je zrozumie, to mówi o małżeństwie na przykład. I jest taka świadomość, taka pewność, że bez względu na to, co się stanie, bez względu na to, co my sobie powiemy, ja wiem, że moja żona mnie kocha. To jest po prostu bez żadnych wątpliwości. Czyli moment, który jest w tej chwili, on jest trudny, on przeminie. Natomiast to, że my się kochamy, to jest fundament, który jest w Panu Jezusie. I to jest stałe. Ja o tym wiem. I dlatego cokolwiek sobie powiemy nieprzyjemnego, to i tak jest mniej ważne i mniej stałe niż to, co jest pod spodem. A jeszcze pod spodem jest skała. No i Pan Bóg odnosi to do małżeństwa i mówi, że tak właśnie traktuje ludzi, z którymi zawarł przymierze. On jest stały. Cokolwiek on powiedział, to jest stałe, to się nie zmieni. I my czasami myślimy sobie, że jest gorszy czas i to, co on o nas myśli, albo to, co on do nas czuje, jest trochę uzależnione od tego, w jakim stanie my jesteśmy. Nie, nie jest. To może w drugą stronę być. To znaczy my wyobrażamy sobie uczucia Pana Boga, Jego stosunek do nas w zależności od tego, jacy my jesteśmy, bo jesteśmy tylko ludźmi. I dlatego w Słowie Bożym jest napisane w wielu miejscach, że to jest bardzo dobrze, że Bóg nie jest taki jak człowiek. Bo On się po prostu nie zmienia. Dalej jest napisane w 34 wersecie i nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Dlaczego? Przebaczę bowiem ich nieprawości, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Dlatego możemy poznać Pana, że zostały przebaczone nasze nieprawości i Bóg nie wspomina nam naszych grzechów. I dlatego zresztą wymaga od nas, żebyśmy wybaczali swoim winowajcom przecież. Ale to, co nie było możliwe, albo było możliwe u niektórych w tamtym przymierzu, to jest możliwe i powszechne dla ludzi, którzy w tym nowym przymierzu są. Dlatego wracając do tego głównego wątku, jest rzecz, która jest stała. Bóg mnie kocha i Bóg zawarł ze mną przymierze. Związał się tym przymierzem i On się nie zmienia. Ze swojej strony On nic nie zmieni. Żadnej z obietnic tego przymierza. I teraz przejdźmy z powrotem do momentu, w którym Pan Jezus powiedział, że zawiera nowe przymierze w swojej krwi. I ta krew... I mówi, że to nowe przymierze będzie w krwi, którą symbolizował ten kielich. To jest kielich nowego przymierza. I ten chleb, który oni łamali. I moment, w którym się to stało, to była wieczerza paschalna. Bo cały kontekst o tym mówi. Wieczerza paschalna miała bardzo konkretną kolejność wydarzeń, że tak powiem. I to, co Pan Jezus powiedział w związku z tym kielichem, to był kielich numer trzeci, czyli tak zwany kielich odkupienia. Ale potem jeszcze była pewna faza Paschy. I ostatnią fazą tej Paschy było odśpiewanie hymnów. To były trzy bardzo konkretne psalmy. I teraz będziemy o tym mówić i dlatego zwróciłem na to uwagę, że w 30 wersecie jest napisane, że gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. To wcale nie był przypadkowy hymn. To nie była pieśń taka, jaka przyszła by im do głowy. I teraz przejdźmy do Ewangelii Jana, dlatego że wszystkie cztery Ewangelie podają wieczerzę paschalną, czy opisują ją w uzupełniający się, czyli komplementarny sposób. I w Ewangelii Jana jest moment, kiedy jest łamanie chleba i potem mamy trzy rozdziały tego, co Pan Jezus mówi. To jest rozdział 14, 15, 16 i jeszcze 17. I początek rozdziału 18, to powiedziawszy, Jezus wyszedł ze swoimi uczniami za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. I to jest paralelny werset do tego, co było w Mateuszu. To znaczy, że odśpiewawszy hymn, wyszli za podok Cedron, czyli do ogrodu. Czyli to wszystko, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana między rozdziałem 14 a końcówką 18, było powiedziane jeszcze przy stole. Czyli Pan Jezus najpierw mi powiedział tak, przymierze, wchodzicie w przymierze, w tym przymierzu są konkretne obietnice, które pamiętacie, a potem Pan Jezus rozwinął te wszystkie wątki. I teraz zaraz po tym wszystkim, zaraz po tym jak wyszedł Judasz, to Pan Jezus mówi w ten sposób. 13 rozdział jeszcze, werset 31. A gdy wyszedł, Jezus powiedział: teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg jest w Nim uwielbiony. A jeśli Bóg jest w Nim uwielbiony, to Go też Bóg uwielbi sam w sobie i to wkrótce Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Tak i wam teraz mówię. Daję wam nowe przykazania, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. I to jest pierwsza rzecz, którą Pan Jezus mówi zaraz po tym, jak to nowe przymierze ogłosił. Wy macie się nawzajem miłować. I rzecz taką powiedział ciekawą, że mówi, będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, wyjść, wy przyjść nie możecie. I kiedy byśmy wrócili do tego momentu, kiedy Pan Jezus powiedział to Żydom, to jest też ciekawe, że powiedział to Żydom, a teraz też mówi do Żydów. Ale w Ewangelii Jana jest tak, że słowo Żydzi jest używane w trzech różnych znaczeniach, czyli tak zwany establishment, czyli faryzeusze i saduceusze, Żydzi w sensie mieszkańców Judei, w odróżnieniu od Galilei na przykład, i Żydzi w sensie całego narodu izraelskiego. I on rozmawiał wtedy, kiedy mówił do Żydów, to rozmawiał z faryzeuszami. I mówi do nich, zresztą możemy to sprawdzić, że to jest 7,33 i 8,21. Może wystarczy. Wówczas Jezus znowu powiedział do nich: ja odchodzę, a wy mnie będziecie szukać i umrzecie w swoim grzechu. Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Wtedy Żydzi mówili: czyż sam się zabije, skoro mówi, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. I różnica między nimi, a między uczniami jest taka, że Pan Jezus ich ostrzegł i powiedział: jeżeli się nie nawrócicie, umrzecie w swoich grzechach. A apostołowie byli już nawróceni. Jednym i drugim powiedział, że nie mogą pójść tam, gdzie on, ale jednych ostrzegł, że oni, jeżeli się nie nawrócą, to pójdą i umrą w swoich grzechach. I pierwszą rzeczą, jaką Pan Jezus mówi, to jest to, że się mają wzajemnie miłować. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się nawzajem miłować. To jest to, o czym myśmy dzisiaj mówili. To jest bliska relacja, to jest otwarcie, to jest miłość, która rzeczywiście jest również taka ukazująca nie tylko uczucia, ale również czyny. Dlatego, że łatwo jest powiedzieć, że kocham, ale trudniej jest to wykonać. Trudniej jest się poświęcić, trudniej jest oddać. Jan mówił nawet o życiu, ale cóż życie, jeżeli ja nie potrafię się poświęcić w prostych sprawach. To jest pierwsza rzecz, jaką Pan Jezus do nich mówi. Potem 14 rozdział zaczyna się od tego, że on im obiecuje, mówi na początek, pierwsze trzy wersety: niech się nie trwoży wasze serce, wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam: idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę, przygotuję wam miejsce i przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Czyli jest obietnica tego, że Pan Jezus przygotuje miejsca, a następnie weźmie nas do siebie, gdzie, tam, gdzie On jest. Gdzie ja jestem, abyście i wy byli. Czyli jest obietnica na przyszłość. I to jest coś, co też nam bardzo pomaga w trudnych chwilach. Po pierwsze jest przymierze, po drugie jest miłość braterska i ja mogę na nią liczyć. To jest to, co dzisiaj kilka razy już padło. Ja mam wokół siebie ludzi, którzy, kiedy ja mam trudne chwile, to oni będą za mnie walczyć. Nie tylko. Ja mam również ludzi, którzy, jeżeli ja mam trudne chwile, to oni mnie zapytają, co ja mogę praktycznie dla ciebie zrobić. Nie powiedzą tylko: idź i ogrzej się. Tylko zapytają się, co ja mogę dla ciebie konkretnie zrobić. To są rzeczy, które są w Kościele możliwe i one w Kościele powinny funkcjonować, bo na tym Kościół polega. No i jest obietnica: Pan mnie weźmie. I oprócz tego Pan Jezus mówi dalej, że da nam pocieszyciela. To jest rozdział 14 i werset 26. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Czyli jest obietnica pokoju. I kiedy nawet my nie mamy tego pokoju, to dobrze jest pójść do Pana i powiedzieć: Panie, brakuje mi go. Po prostu nie mam. Ale obiecałeś, że dasz. W związku z tym ja cię proszę, żebyś mi tego pokoju przymnożył. Braci będę prosił, żeby oni się o ten pokój dla mnie modlili, ponieważ to powinna być norma. I my czasami sobie myślimy: no jak ja tego pokoju nie mam, to znaczy, że ja jestem jakiś, nie wiem, nienormalny. Ale jeżeli jest coś, co mi w tym przeszkadza i Bóg mi pokazuje, że jest jakiś na przykład grzech, który uniemożliwia mi to, żebym ja w pokoju żył, to mi to pokaże. Może brat mi jakiś to powie, tak jak siostra mówiła, że w modlitwie padły słowa, które dla niej były. Właśnie tak ma być. Może tak być. Mam pocieszyciela, mam Ducha Świętego, który będzie mnie pocieszał, który będzie się za mną wstawiał. Ja nawet mogę się modlić w sposób, który będzie dla mnie niezrozumiały. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że nie wiemy, o co się modlić i modlimy się w niewysłowionych westchnieniach. Tu duch nasz się modli. Na różne sposoby. Mam również to. Rozdział 15 dalej jest napisany. Jestem prawdziwą winoroślą, mój ojciec jest winogrodnikiem. I teraz jest coś takiego, co jest dla mnie podstawą. Jest coś, co jest krzewem, jest sok, który płynie, a ja jestem latoroślą, przez którą ten sok płynie. Czyli ja mam następną obietnicę, ja mam następny fakt, że ja nie jestem sam z siebie, ja nie jestem jakąś gałązką rzuconą gdzieś tam, tylko Bóg mnie wszczepił w konkretny krzew. Ja wyrosłem z tego krzewu i w tym krzewie jest wszystko, co mi jest potrzebne do życia i pobożności. I dlatego, że jestem w krzewie i dlatego, że nastąpiło zawarcie nowego przymierza, to dlatego ja mogę być pewien tego, że jestem, wyrosłem i wszystko, co ja powinienem ewentualnie robić, to jest nie przeszkadzać, żeby ten sok przepływał. I trwać, dlatego że mogę trwać w łasce Pana. I teraz, jeżeli ja będę trwał, to będę wydawał owoc. Następna piękna obietnica. Następny werset, rozdział, tu mamy rozdział 16. I mamy werset 13. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Znowu Duch Święty, który jest Duchem Prawdy i wprowadza nas w prawdę. Jeżeli będziemy potrzebowali prawdy o naszym sercu, to Duch Święty nas tą prawdę wprowadzi. Bo to jest kolejna obietnica. Bóg się nie zmienia. Ja mam trudny czas, ja choruję, ja nie wiem, mam czas trudny duchowo, ale jest coś takiego, co zawsze jest takie samo. Jeżeli ja tego dzisiaj nie widzę, bo moje emocje mi na to nie pozwalają, to są bracia i siostry, którzy mi o tym powiedzą. To mam słowo, które mnie o tym zapewni. I dlatego tak trudno jest, kiedy mam trudny czas. Jest trudno czasem przyjść na nabożeństwo, jest trudno wziąć słowo do ręki. Zauważyliście? Jest taka dziwna prawidłowość. I nie wiem, czy zauważyliście u siebie, bo ja tak miewam, że kiedy mam trudny czas i opieram się, żeby przyjść na nabożeństwo, a potem przychodzę, to dostaję jeszcze więcej błogosławieństwa. Bo Pan Bóg tak jakby się przyznawał do tego, że On po prostu jest taki sam i chce mnie pobłogosławić. Warto było przyjść. Warto było Słowo Boże otworzyć. Dalej w 17 rozdziale Pan Jezus modli się o swoich, o tych, do których to mówi i nie tylko o nich. Tam jest jeszcze napisane, to jest końcówka i werset 20. Nie tylko za nimi proszę, tylko za tymi, czyli za tymi, którzy bezpośrednio tego słuchali, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, czyli modli się o apostołów, i modli się o wszystkich, którzy dzięki ich słowu i zwiastowaniu uwierzą, czyli o nas. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś, jak i mnie ich, jak i mnie umiłowałeś. No wiadomo, nie? To jest wykorzystywane bardzo często do tych ekumenicznych haseł różnych instytucji, ale to nie na tym polega. Jesteśmy jedno, ponieważ mamy jednego ducha. Jesteśmy jedno, ponieważ wyrośliśmy z jednego krzewu. Jesteśmy jedno, bo mamy to samo w sercu. Te same pragnienia mamy w sercu. Mamy tą samą tęsknotę. Ta sama prawda jest nam objawiana. I tak samo chcemy być dla siebie członkami jedni drugich. I to rzeczywiście funkcjonuje. To nie jest tylko hasło. Jesteśmy po prostu jedno. W Nim. Nie jedno w instytucji, nie jedno w klubie towarzyskim, tylko jesteśmy jedno w Panu Jezusie. Dlatego On może nam powiedzieć, co zrobić dla innego brata, dla innej siostry. I 24 do 26 werset. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im imię twoje i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. Jeżeli Pan Jezus jest w nas, to i miłość, którą dał, będzie w nas. Jeżeli nie jest, to znaczy, że tej miłości nie będzie. Ona nie będzie od Niego. Wobec tego im bliżej jesteśmy, im bardziej Go poznajemy, treść Nowego Przymierza, im bardziej Go poznajemy, tym więcej tej miłości w nas będzie. Więc nie dziwmy się, jeżeli na przykład Go mało poznajemy, to wtedy będziemy myśleć głównie o sobie. Jeżeli Go bardziej będziemy poznawać, to będziemy myśleć głównie o innych. Dlaczego? Bo On jest taki, że wydał siebie dla innych. Nie myślał tylko o sobie. Najlepszy dowód, że nie myślał tylko o sobie, to jest może nie sam dowód, ale klamra, którą tu widzę. To jest piękna rzecz. Dlatego, że Pan Jezus pragnie, żeby ci, których im mu dał, byli z Nim. I On mówi tak, Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Chcę, żeby byli tam, gdzie ja jestem. A 14 rozdział na początku mówi, w domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce. Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. I pragnieniem Jezusa jest co? Ojcze, chcę, abyś ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Ciekawe jest to, że Pan Jezus nie mówi, gdzie ja byłem, ani gdzie ja będę, tylko gdzie ja jestem. Interesujące sformułowanie. Ja to nazywam podaniem stałego adresu zamieszkania przez Pana Jezusa. Dlaczego? Ewangelia Jana, rozdział 3. Rozdział 3, werset 13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Stały adres zamieszkania. Jest. Wstąpił, przyjdzie, wróci. Ale na stałe, no nie powiem, że jest zameldowany, ale jest. To jest jego miejsce. Tam był, równy Ojcu, ogołocił się, zstąpił, nie myślał o sobie, myślał o ludzkości. Wydał siebie i wy wydawajcie się. I teraz wróćmy na chwilę do tego zdania, które było w Mateuszu. I po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Czyli skończyli Paschę, czyli Seder. I po skończeniu głównej części, czy pod koniec Paschy, śpiewało się 3 psalmy. To są te, które oni śpiewali. To były tak zwane psalmy Halel. I to były psalmy od 115 do 118. Czyli krótko mówiąc, Pan Jezus to wszystko powiedział. Obiecał im Ducha Świętego, obiecał im, powiedział, odniósł się do Nowego Przymierza, czyli oni wiedzieli, na czym ono polega. Obiecał im Ducha Świętego, obiecał im prawdę, obiecał im, że będą wyrastać z tego krzewu. Wiele rzeczy im obiecał, stałych. A potem odśpiewali psalmy. Weźmy te psalmy i zobaczmy. To jest 115 do 118. Przeczytam tylko fragmenty, a wy przeczytajcie sobie w domu. Dlaczego to jest tak ważne, że akurat w tym momencie te psalmy padły? Psalm 115 od początku. Nie nam, Panie, nie nam, ale Twemu imieniu daj chwałę za Twoje miłosierdzie i prawdę. Czemu mają mówić poganie, gdzież teraz jest ich Bóg? Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. 12 werset. Pan pamięta o nas, będzie błogosławił. Będzie błogosławił domowi Izraela, będzie błogosławił domowi Arona. Będzie błogosławił tym, którzy boją się Pana, i małym, i wielkim. Rozmnoży was Pan, was i waszych synów. Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Umarli nie będą chwalili Pana, ani nikt z tych, którzy zstępują do miejsca milczenia, ale my będziemy błogosławili Pana odtąd aż na wieki. 116. Miłuję Pana, bo usłyszał mój głos i moje prośby. Nakłonił bowiem swego ucha ku mnie, dlatego będę go wzywał za moich dni. I teraz dla wszystkich tych, którzy mają trudności. Otoczyły mnie boleści śmierci, utrapienia piekła, przeniknęły mnie, przyszły na mnie ucisk i boleść. Wtedy wezwałem imienia Pana, mówiąc: Panie, proszę, wybaw moją duszę. Łaskawy jest Pan i sprawiedliwy, nasz Bóg jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostych, byłem uciśniony, a wybawił mnie. Powróć moja dusza do swego odpoczynku, bo Pan dobrze ci uczynił. Wybawił bowiem moją duszę od śmierci, oczy moje od płaczu, moją nogę od upadku. Będę chodził przed obliczem Pana w ziemi żyjących. Dlaczego? Bo nowe przymierze. Dlaczego teraz zaśpiewane w takim momencie? Bo nowe przymierze. Bo jesteśmy tymi, którzy w to nowe przymierze weszli. I 118. Od wersetu 20. To jest brama Pana, którą wchodzą sprawiedliwi. Ja jestem bramą. Będę Cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Jeszua. Zbawienie, tak? Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. Proszę, Panie, wybaw teraz. Proszę, Panie, daj pomyślność. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy Wam z domu Pana. Bóg jest Panem, On nas oświecił. Przywiążcie baranki powrozami aż do rogów ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem, będę Cię wysławiać, mój Boże, będę Cię wywyższać. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. To jest obietnica, którą Pan Jezus złożył Izraelowi, a uczniom powiedział, że przyjdzie i że ich zabierze. A do Izraela przyjdzie i jak oni zawołają: błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy Wam z domu Pana. Jedni będą w domu Pana, a inni zawołają. To są niesamowite obietnice. I teraz dobrze by było, gdybyśmy nie tylko o tym pamiętali, ale trzymali się ich. A jeżeli ja nie będę się trzymał, to mi o tym przypomnijcie. Że jest przymierze, jest niezłomny Bóg, który nigdy ze swojej strony przymierza nie złamie. Są konkretne obietnice i On się nigdy nie zmieni. I nawet, a Paweł pisze, że jeżeli my nie dochowujemy wiary, to On dochowuje, bo jest wierny, bo samego siebie zaprzeć się nie może. A żebyśmy my się zaparli Jego, to długa droga, daleka. Mamy Kościół, Ducha Świętego, Słowo Boże, to nie jest takie proste. Natomiast moje potknięcie nie znaczy, że Pan się obrazi, że przymierze złamie. I moje myślenie na ten temat bywa zaburzone. Dlatego ja potrzebuję tych, którzy są z boku, patrzą trzeźwo i przypomną mi: słuchaj, Słowo Boże mówi, przymierze jest, nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Amen.